Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Papież otrzymał nagrodę Karola Wielkiego. Przy tej okazji zaapelował, by Europa troszczyła się o życie, rodzinę, młodzież i dzieci. Brytyjski Kościół krytycznie ocenia styl debaty przed referendum o członkostwie w Unii. Nie będzie ekumenicznych obchodów reformacji bez publicznego aktu pokuty, zapowiedział kardynał Koch. 6 maja zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Papieżowi wręczono w Watykanie Międzynarodową Nagrodę Karola Wielkiego. Franciszek nawiązał do dziejów kontynentu, który w ubiegłym wieku dał świadectwo możliwości nowego początku po najstraszliwszej wojnie, jaką pamiętamy. Jednak w ostatnich czasach narasta ogólne wrażenie Europy zmęczonej i zestarzałej, która nie jest już płodna i nie tętni życiem, powiedział papież.
Cóż ci się stało, Europo humanistyczna, obrończyni praw człowieka, demokracji i wolności? Cóż ci się stało, Europo, ojczyzno poetów, filozofów, artystów, muzyków, pisarzy? Cóż ci się stało, Europo, matko ludów i narodów, matko wspaniałych mężczyzn i kobiet, którzy potrafili bronić i oddawać życie za godność swoich braci?
Brytyjczycy potrzebują poważnej debaty na temat ich członkostwa w Unii Europejskiej. Na razie mamy jedynie kłótnie na poziomie wyrostków i zastraszanie ludzi ewentualnymi konsekwencjami wyjścia z Unii Europejskiej albo pozostania w niej, powiedział Radiu Watykańskiemu arcybiskup Peter Smith, odpowiedzialny w katolickim episkopacie Anglii i Walii za sprawy społeczne. Przed czerwcowym referendum w tej sprawie episkopat wydał odezwę do Brytyjczyków o spokojną i rzeczową debatę. Arcybiskup Smith zaznacza, że większość głosujących jest dziś zdezorientowana. On sam też jeszcze nie wie, jak głosować. Przyznaje, że do Unii zniechęca Brytyjczyków jej przesadna biurokratyzacja. Z drugiej strony angielski hierarcha przypomina, że powojenny pokój i stabilizacja w Europie jest cennym dobrem, a opuszczenie Unii mogłoby skłonić do takiego samego gestu inne państwa. W tym sensie Brytyjczycy powinni być solidarni z całym kontynentem. Arcybiskup Smith przyznaje, że dzisiejsze nastroje Brytyjczyków wynikają w dużej mierze ze złego funkcjonowania unijnych instytucji.
Problem polega na tym, że Unia Europejska stała się przesadnie zbiurokratyzowana. Nie sprawdziła się wspólna waluta i myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni, że Wielka Brytania nie przyjęła euro. Dlatego dla wszystkich jest to naprawdę bardzo trudna decyzja. Ryzyka są po obu stronach. Bardzo sceptycznie podchodzę do argumentów gospodarczych, które przedstawił premier. Z kolei nacisk Unii Europejskiej na dalsze pogłębienie integracji dla wielu jest nie do przyjęcia. Myślę, że nie powinno się tego robić. Dziś potrzebujemy rzeczowej debaty na ten temat w obu izbach parlamentu. Nie po to, by podjąć tam decyzję, lecz by przedstawić sensowne argumenty po obu stronach. Bo na razie większość argumentów to tylko spekulacje.
Kardynał Kurt Koch apeluje o takie przeżywanie 500-lecia reformacji, aby przyczyniło się to do zjednoczenia chrześcijan. Przewodniczący ekumenicznej dykasterii w Watykanie wystąpił dziś na międzywyznaniowym kolokwium o reformacji. Przyznał, że możemy być wdzięczni za trwający od 50 lat dialog z luteranami. Niezbędne jest jednak również uznanie win i pokuta. Reformacja przypomina nam bowiem o podziale Kościoła i okrutnych wojnach religijnych w XVI i XVII wieku, a w szczególności wojnę 30-letnią, która zamieniła Europę w morze krwi. Zaznaczył on, że zarówno katolicy, jak i protestanci są zobowiązani do skruchy. Bez publicznego aktu pokuty nie może być mowy o prawdziwie ekumenicznych obchodach 500-lecia reformacji, powiedział kardynał Koch.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
6 maja wita Państwa Krzysztof Brąk. Dziś nadamy audycję częstochowskiego Radia Fiat o teologii duchowości. Materiał przygotowała Aleksandra Mieczyńska. Zapraszamy.
Ksiądz profesor Stanisław Urbański, można użyć takiego sformułowania, że specjalista od teologii duchowości?
Teologia duchowości w Polsce dopiero przeżywa rozkwit od 70. lat. Wtedy dopiero powstało zainteresowanie duchowością na rynku polskim. Tak, dotychczas była tylko teologia moralna czy teologia dogmatyczna. Teologia duchowości wyraża wewnętrzną relację człowieka do Boga. Jak mówią wielcy święci, święty Ignacy Loyola, czy Jan Krzyża i inni święci, ona wyraża odpowiedź miłości człowieka na miłość Boga. Wyrazem czy szczytem świętości człowieka jest całkowite umiłowanie Boga i drugiego człowieka. I cała realizacja tego przykazania, które wyraża najwyższy stan świętości człowieka, ma się dokonywać w wnętrzu człowieka jako podstawa duchowa i realizować się na podstawie zewnętrznej, czyli poprzez różnego rodzaju czyny, słowa i modlitwę. Najczęściej mylimy praktyki zewnętrzne jako cel świętości, tymczasem one są środkami prowadzącymi do osiągnięcia tego stanu całkowitego umiłowania Boga, czyli całkowitej mojej odpowiedzi na miłość Boga. Bardzo pięknie to wyraża święty Ignacy Loyola, który mówi, że ja odpowiadam swoją postawą duchową na miłość Boga. I tą miłość Boga realizuję dopiero w miłości bliźniego, a nie odwrotnie. Często nie rozumiemy miłosierdzia, jakie objawił Jezus w Faustynie. Najczęściej mówimy o przymiocie miłosierdzia Boga Ojca, natomiast nie mówimy, że Jezus objawił Faustynie coś innego. Powiedział, że masz osiągnąć postawę ducha miłosierdzia. Masz osiągnąć postawę wewnętrzną, która polega na realizacji miłosierdzia poprzez czyn, słowo i modlitwę. Gdy ja realizuję miłosierdzie Boże poprzez czyn, słowo i modlitwę względem bliźniego, mam siebie uświęcić i automatycznie mam uświęcić bliźniego. Często sprowadzamy miłosierdzie do akcji charytatywnej, a nie do akcji uświęcenia samego siebie i uświęcenia bliźniego, bo to jest umiłowanie Boga i bliźniego. I ten proces dokonuje się w moim wnętrzu. Ja mam osiągnąć postawę duchową miłości względem Boga i wszystko to, co przeszkadza mi osiągnięciu miłości Boga w czasie życia ziemskiego muszę odrzucić.
Tutaj te wszystkie trzy elementy muszą być razem. Jeżeli któregoś zabraknie, to nie ma mowy wtedy o pełnej duchowości, o takim dążeniu do świętości prawdziwej.
Faustyna w swoim dzięku troszkę prostuje, łagodzi słowa wymagające Jezusa, bo jeżeli nie możesz czynić czynu, to zawsze możesz czynić słowo dobre. Jeżeli nie możesz dać słowa dobrego, świadectwa słowem dobrym, opinii o bliźnim, zostaje ci zawsze modlitwa. My tymczasem ograniczyliśmy objawienie miłosierdzia Bożego do modlitwy i odmawiamy koronkę do miłosierdzia bez miłości bliźniego często, bez braku czynu i słowa. Chociaż modlitwa jest miłością bliźniego, albowiem modlimy się za wszystkich grzeszników i to jest czyn miłosierdzia, ale czyn, który jest najłatwiej do wykonania. Najtrudniejszy jest czyn do wykonania, właśnie postawa miłosierdzia czynu i postawa miłosierdzia słowa. Odrzucić nienawiść, gniew, zazdrość, podłość, wredność. To jest postawa czynu i postawa słowa.
Że profesorze, łatwo się to mówi, odrzucić, a co z wykonaniem?
Właśnie, można tu łatwo mówić, dlatego też cała tradycja duchowości mówi, że musimy podjąć walkę duchową z tymi przywarami, niedoskonałościami, wadami, skutkami grzechu pierwotnego. Tradycja nazywa walkę duchową lub dzisiaj mówimy pracę nad sobą, introspekcję, czyli poznania wszystkich moich wad. Jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli tego nie wyeliminujemy, nie ma autentycznego rozwoju umiłowania Boga. Jest taki sposób ono ograniczone, zależy od naszych wad, od naszych niedoskonałości. Ta miłość Boga jest tak rozwijana, na ile my sami przyczyniamy się, na ile my sami możemy to wykonać. I stąd właśnie, jeżeli rozpoczynamy proces duchowego, nazywa to tradycja drogą oczyszczenia, my musimy na tej drodze oczyszczenia wyeliminować wszystkie moje niedoskonałości, przywary, wady, skutki grzechu pierwotnego. Nie ma innej drogi, by można było miłować Boga i bliźniego.
Czyli innymi słowy, pytanie jest, na ile potrafimy sami w sobie ustąpić, dając miejsce Bogu.
Tak musimy to stronie podjąć. Sami musimy podjąć tą pracę przy współpracy łaski Bożej. Dlatego nam służy modlitwa, służą nam środki pobożnościowe, służą nam sakramenty święte, sakrament pokuty, Eucharystia, które są źródłami mojej świętości. I ten proces podejmuję ja współpracy łaską Bożą. Sam nie dam sobie, ale z pracą łaski Bożej, wcześniej czy później osiągam ten stan wyeliminowania wszystkich moich niedoskonałości. Całkowicie nie mogę, są skutki życia pierworodnego, ale ograniczenie, całkowite jakieś opanowanie, które by nie przeszkadzało mi miłości Boga. Nie ma innej drogi. Musi być podjęta walka duchowa z tymi moimi wszystkimi skłonnościami i przywarami.
Ta walka musi być podjęta przez każdego z nas tak naprawdę, bo czasami możemy myśleć sobie tak, no, że jest jeden, drugi, trzeci, święty. To są dla nas wzorce. Gdzieś na ołtarzach nie do osiągnięcia dla nas. Czasami tak myślimy, a to nieprawda.
Dlatego, że myślimy o zewnętrznych postawie świętego, a nie mówimy o jego procesie świętego. Jak on sam walczył, jak on sam pokonywał różne trudności, jak on sam walczył wewnętrznie, żeby wszystkie doskonałości, wszystkie przywiązania do życia doczesnych odrzucić. Tego nie ukazujemy, natomiast ukazujemy go w tej drodze ostatecznej, jako wzór naśladowania, tylko nie wiemy, co naśladować. A de facto musimy wiedzieć, co ten święty zrobił w swoim życiu, żebyśmy mogli go konkretnie naśladować. Konkretnie to, co on czynił, za kogo on dał swoje życie, komu się poświęcił. Pięknym przykładem jest matka Teresa z Kalkuty. Ona w swoim dzienniku duszy pisze, że wszyscy przywódcy świata filmowali się z nią, robili zdjęcia. U wielu prezydentów świata widziała zdjęcia w gabinetach prezydentów świata, ale żaden nie poświęcił tygodnia urlopu, by przyjechać do Kalkuty i służyć biednym. Chociaż wiedział, na czym ja pracuję, co ja robię, ale filmował się ze mną, dawali pieniądze, oczywiście nie wszystkich brałem pieniądze na cele biednych, ale żaden nie zrobił czynu, nie przyjechał w ramach urlopu i popracował z biednymi. Właśnie to jest problem naśladowania, to jest problem wyboru, a nie mówienia i nie popierania zewnętrznymi akcjami, bez wewnętrznej postawy, bez wewnętrznych czynów.
To tu jeszcze jedna rzecz mi się nasuwa, bo rzeczywiście możemy tak sobie zaplanować życie, że będziemy spędzać całe godziny na modlitwie, albo będziemy tylko działać, na przykład udzielając się charytatywnie. Balans jest ważny.
Teologia duchowości wyraźnie mówi, że musi być równowaga między życiem aktywnym i kontemplacyjnym. A więc musi być ta równowaga. Powiedzmy, tu jest wspomniana matka Teresa, ona swojej duchowości mówi, że jej siostry codziennie 2 godziny muszą poświęcić na adoracji Pana Jezusa, żeby utrzymać tą równowagę między kontemplacją a działaniem. To wszystko się łączy. Nasza duchowość jest duchowością czynu i modlitwy. Duchowością zjednoczenia z Bogiem, które wypływa w swoim czynie. I te dwa elementy się uzupełniają i one tworzą to piękno uświęcenia chrześcijanina.
Ksiądz profesor zajmuje się teologią duchowości także w sposób naukowy. Mówimy słowo duchowość, to o czymś ulotnym myślimy, o czymś związanym z wiecznością, z Bogiem. Jak to ubrać w badania naukowe? Jak to porównać?
Najbardziej poznajemy ten proces życia duchowego wewnętrznego na podstawie zwanej mistyki przeżyciowej. Wielkie mistyczki i wielcy mistycy zostawili nam dzienniki duszy. Powiedzmy ostatnio wspaniały dziennik duszy zostawił nam ksiądz Franciszek Blachnicki. Siostry dostępiają go jeszcze wersje rękopiśmiennych, które rzeczy są drukowane, czy siostra Faustyna. My czytamy siostrę Faustynę pod kątem jakichś cudowności, jakichś objawień, wizji. Natomiast nie rozumiemy, że ona w swoim dzienniku duszy opisuje cały proces miłości Boga, umiłowania z Boga, aż do ślubin duchowych. I Jezus ją nazywa, ty jesteś moją oblubienicą. A w pewnym momencie mówi Jezus, dziś ciebie poślubiłem. I Faustyna pisze w dzienniku, że czuła, jak Pan Jezus składał jej na palec obrączkę. Za ślubiny z Bogiem, małżeństwo z Bogiem, ta wspaniała mistyka oblubieńcza świętego Bernarda z Clairvaux praktycznie objawiła się u Faustyny. Prawie, że człowiek jest zaślubiony z Bogiem, czyli żyjący dla Boga, ale w konkretnej rzeczywistości ludzkiej. Poznajemy, jak proces miłości Boga rozwijał się w życiu duchowym. Co Faustyna robiła, żeby całkowicie umiłować Boga i bliźniego? Nie znając tego procesu, nie jesteśmy zdolni przeczytać dziennika duszy i nie rozumiemy tego, co Faustyna pisze w dzienniku duszy, bo to dla nas jest zrozumiałe, dlatego że życie duchowe utożsamiamy z praktykami pobożnościowymi, zewnętrznymi. Odmówię rano paciorek i wieczorem mam spokój sumienia. A tymczasem ja muszę przez cały dzień myśleć o Bogu w takich warunkach, jak pracuję, żyję i czynić dla Boga dobro względem bliźniego.
Czyli nie odhaczanie, że użyję takiego słowa pewnych czynności, a życie w świadomości, że Bóg jest zawsze, wszędzie i blisko mnie, tak?
I dlatego też tradycja duchowości miała przepiękne pobożnościowe praktyki, zwane akty szczeliste. Że przerywało się pracę, mówi się, Boże, dziękuję Ci, kocham Cię, proszę Cię. Dzisiaj my tego tego nie czynimy, ponieważ nie myślimy przez całe dni o Bogu, tylko rzucamy rano czy wieczorem jakieś tam chwile modlitwy, ale nie mamy podstawy wewnętrznej pragnienia Boga, więc rzucamy wszystko na stronę praktyki zewnętrznej. One są środkami, które mają pomagać do Boga. Dlatego też czytają dzienniki naszych wielkich polskich misterzy, jak Faustyna, jak Tajber, Zofia Tajber, jak Siedliska, czy Truszkowska, Aniela Salawa, Jabłonowska, Majewska, czy Boniszewska i wiele, wiele innych. Poznajemy dopiero, jak one w codziennej pracy, ciężko pracując w zgromadzeniach zakonnych, czy w innych, przy innych funkcjach, rozwijają wewnętrzne umiłowanie Boga. I oni to umiłowanie Boga opisują. My czytając, jeżeli nie znamy procesu duchowego, nie rozumiemy, co one piszą. I często są one odrzucane, że nie są dla nas wzorem. Tymczasem, ponieważ my pojmujemy życie duchowe zewnętrznie, żyjemy na płaszczyźnie moralnego, pobożnościowego, ascetycznego, natomiast nie żyjemy wewnętrznie ja i Bóg. A właśnie życie duchowe wypływa ja i Bóg i z tej relacji ja i Bóg wypływają moje czyny doczesne. Żeby rozwijało się życie duchowe, musi być odpowiednia wiedza i musi być tak zwana, nazywałem w teologii, formacja ludzka, czyli formacja mojej osobowości.
O to trzeba zadbać.
O to zadbać i dopiero wtedy następuje formacja duchowa. Te trzy wektory rozwoju tworzą istotę życia duchowego, którą ja realizuję tak zwanym wektorze zawodowym, że jako kapłan, siostra zakonna, czy małżonka, czy w życiu rodzinnym. Najważniejszy wektor osobowy, formacji ludzkiej, jeżeli ja jestem psychicznie zdrowy, normalnie się rozwijam osobowo, powróceniami do mojego wieku, równolegle rozwijam swoją formację duchową. Jeżeli ja rozpoczynam proces duchowy, to ja muszę opanować swoje władze. Jeżeli mam wybujałą wyobraźnię, to ja modlitwę ją z nią muszę walczyć, aby się skupić. Jeżeli ja mam fenomenalną pamięć, to ja również muszę z tym walczyć, bo mi ona przeszkadza. Jeżeli jestem roztargniony, to muszę wszystko robić, żeby opanować swoje roztargnienie. Jeżeli jestem flegmatykiem, to będę godzinami modlił się, a nie będę pracował. Jeżeli będę cholerykiem, minuta, a nie będę się modlił. To wszystko muszę ja opanować. To normalny proces formacji ludzkiej, na którym dopiero bazuje formacja duchowa. Dopiero na tej bazie ja buduję właściwy proces duchowy.
Nie zatrzymując się.
Równolegle.
Jak indywidualnie zacząć tę drogę?
Bardzo dużo mamy różnego rodzaju ośrodków formacyjnych, bardzo na wysokim poziomie. Mamy bardzo dużo ruchów religijnych, które zawsze tam służą ludzie i pomocą i tak dalej. Drugie, mamy tyle literatury, że na możliwość naszego życia możemy uzupełniać swoją wiedzę i musimy niestety podjąć pracę nad sobą. Nie ma sprawiedliwienia, szanowni.
Samo się nie zrobi.
Nie zrobi się. No i tu nie ma co zwalać na kogoś winę, nie ma z kim co dyskutować, muszę sam podjąć. Przecież jeżeli mam skłonność, że będę cztery godziny oglądał internet, to kto mi pomoże? Ja sam muszę podjąć walkę redukcji tego. Jeżeli ktoś ma bardzo wielką skłonność, że 3 godziny potrafi koleżanka z koleżanką rozmawiać telefonicznie dziennie, kto mi pomoże? Ja sam muszę z tym walczyć. A więc normalna praca nad sobą, muszę sam podjąć ten wysiłek, oczywiście w pracy kierownika duchowego, w pracy psychologa nieraz, jeżeli jestem zdrowy, psychicznie nie. A więc oni pomagają de facto, ale ja sam muszę konkretnie podjąć i rozpoznać samego siebie, czyli poznać samego siebie, prowadzić swoją osobistą introspekcję. Że tego nie uczynię, nie ma rozwoju, a zwalam winę na innych ludzi.
No bo tak najłatwiej.
Jeżeli ja podejmuję współpracę z łaską Bożą przez życie sakramentalnym, a zwłaszcza modlitwę, bo modlitwy poznajemy się duchowe, kierownik duchowy poznaje mój proces życia duchowego poprzez modlitwę, o tych stanach, kiedy ja mówię między ja i Bogiem. Wtedy my właśnie coraz bardziej rozwijamy ten proces, dochodzimy coraz większej współpracy z Bogiem. W pewnym momencie Bóg jakby bierze mnie w posiadanie. Przeważa aktywność Boga nad moją aktywnością.
Z księdzem profesorem Stanisławem Urbańskim rozmawiała Aleksandra Mieczyńska z częstochowskiego Radia Fiat. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.